Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o epigenetyce, roli mechanizmów epigenetycznych, chorobach psychicznych i zaburzeniach funkcji poznawczych. Epigenetyka jest pojęciem oznaczającym badanie dziedziczenia pozagenowego. I chociaż badania epigenetyczne mają stosunkowo krótką historię i niewiele jest danych z piśmiennictwa, to niezaprzeczalny wydaje się fakt działania czynników epigenetycznych w predyspozycji do chorób psychicznych. Badacze byli do tej pory przekonani, że organizm funkcjonuje według informacji w postaci sekwencji liter zawartych w kodzie DNA, czyli kwasu dezoksyrybonukleinowego. Jednak okazuje się, że z dużą rolę w czynności danego genu odgrywają czynniki środowiskowe i społeczne, wpływając na jego ekspresję, jakim mianem określa się częstotliwość wykorzystania danego genu. W badaniach dowiedziono, że pod wpływem różnych warunków i czynników środowiskowych dochodzi w organizmie do metylacji, czyli wyciszenia pracy danego genu lub jej wzmocnienia, co dzieje się w wyniku modyfikacji genu. W procesie dziedziczenia część zmienionych genów powraca do swojej dawnej postaci i zostaje przekazana kolejnym pokoleniom, jednak niektóre zmiany się zachowują i zostają przekazane dalej, co określane jest właśnie dziedziczeniem epigenetycznym. Postaram się w miarę możliwości uprościć przekazywane informacje, które są bardzo trudne do, no właśnie, takiego spopularyzowania, dotyczące tego problemu. Nie tylko dotyczy to chorób psychicznych, ale starzenia się, także powstawania chorób nowotworowych. Według badaczy podłoże genetyczne chorób psychicznych nie wyjaśnia ani epizodycznego charakteru, ani spontanicznych remisji. Jako pewne wyjaśnienie podawany jest wpływ okresowo występujących specyficznych czynników środowiska na zmiany ekspresji genów, które predysponują. Procesy epigenetyczne powstają za pośrednictwem odwracalnie działających mechanizmów epigenetycznych, co na razie traktowane jest jako hipoteza, która wymaga naukowego dalej badania, co ze względu na niezliczoną liczbę kombinacji i nakładających się możliwości modyfikacji epigenetycznych jest bardzo trudne. Dotychczasowe badania genetyczne nie doprowadziły do odkrycia genów o silnym wpływie na predyspozycję do zachorowania na choroby psychiczne, co tym bardziej potwierdzałoby udział czynników środowiskowych. Dla zrozumienia podłoża tego typu chorób konieczne będzie wykorzystanie wielu strategii badawczych na różnych poziomach, jak pisze autorzy różnego rodzaju artykułów. Zmiany epigenomu według badaczy rozpoczynają się w trakcie już zapłodnienia i trwają przez cały czas przedimplantacyjny rozwój zarodkowy, kiedy zapis epigenetyczny jest kasowany czy resetowany. Począwszy od początkowych stadiów rozwoju dziecka w życiu zarodkowym, w okresie moruli, blastuli, to są etapy rozwoju zarodkowego, zapis epigenetyczny jest odbudowywany, co przejawia się różnicowaniem i pleimorfizmem komórkowym. Zmiany epigenomu zaraz po urodzeniu prowadzą do włączania albo wyłączania licznych genów, co przejawia się zmianami struktury i pogorszenia funkcji komórek określanych starzeniem entropowym. Powstające zmiany w zapisie DNA, czyli kwasu dezoksyrybonukleinowego, mogą wpływać zarówno na enzymy, jak i kompleksy, prowadząc do zmiany chromatyny jądrowej, doprowadzając do zmiany ekspresji danego genu. Badacze podkreślają, że wszelkie zmiany zachodzące w środowisku i zaburzenia metaboliczne wpływają na epigenom, który jest ściśle związany zarówno z replikacją DNA, jak i syntezą RNA, czyli kwasu rybonukleinowego, specyficzną tkankowo, co stwarza możliwości dla nowej gałęzi farmakoepigenetyki, t. tym bardziej, że w świetle dotychczasowych badań leki stosowane w psychiatrii w dużej mierze wpływają na te modyfikacje epigenetyczne, zmieniając w ten sposób ekspresję genów docelowych. Oznacza to, że ta nowa dziedzina, epigenetyka, nie tylko może uzupełnić wiedzę o etiopatogenezie chorób, czyli powstawaniu przyczynach powstawania chorób psychicznych, ale najprawdopodobniej doprowadzi do zmian w sposobie leczenia zarówno chorób neuropsychiatrycznych, jak także innych o złożonych przyczynach. Za chwilę opowiem o przekazywaniu informacji na drodze epigenetycznej. Jak wspomniałam, mechanizmy epigenetyczne wpływają nie tylko na pozagenowe dziedziczenie predyspozycji do chorób psychicznych, ale zaburzeń funkcji poznawczych i zdaniem genetyków przekazywanie informacji międzypokoleniowych w rodzinie następuje na dwóch drogach. W tym między dwoma pokoleniami, które się znają, co jest określane jako przekaz intergeneracyjny, oraz między generacjami odległymi od siebie na przestrzeni wieków, w sposób określany jako transgeneracyjny, co ma być związane z dziedziczeniem traumatycznych wydarzeń i niedokończonych zadań. Według piśmiennictwa dziedziczenie to dotyczy nie tylko lęków czy traumatycznych zaburzeń, ale po przodkach można dziedziczyć także radość czy poczucie spełnienia. W piśmiennictwie według jednej z profesor Schautenberger twierdzi ona, że lęki czy traumatyczne wydarzenia dziedziczone epigenetycznie mogą pojawić się w życiu danego pokolenia w postaci niejasnych odczuć, dolegliwości, kierując postępowaniem przedstawicieli i warunkując podświadomie na przykład procesy podejmowania decyzji lub jako sposób reakcji na określone bodźce zewnętrzne. Na jednym z uniwersytetów medycyny badania prowadzone na zwierzętach dotyczące przekazywania lęku wykazały, że przeżyty lęk doprowadził do pojawienia się zmian w genach odpowiedzialnych za odczuwanie strachu, a powstające zmiany polegały na wzmocnieniu genów kodujących białko, co znaczyło, że zmiany dokonały się na poziomie komórek ciała i również informacji genetycznej przekazywanej u zwierząt. Według badaczy podobny sposób dziedziczenia występuje u ludzi, którzy mogą przejąć pamięć wydarzeń, które działy się wiele, nawet 200 lat przed urodzeniem. Najczęściej z pokolenia na pokolenie przekazywana ma być pamięć związana z lękiem i zagrożeniem życia. Lęk uznawany jest za jedną z najsilniejszych emocji, jaka może objawiać się poprzez takie objawy jak nerwowe chodzenie, nadmierne pocenie, poczucie poirytowania, nawet duszności, jaka pojawia się na przykład wraz z odczuciem jakiegoś zapachu czy smaku, lub może przejawiać się w doznawanych nieszczęśliwych wydarzeniach, które według wspomnianej profesor Schutzenberger mogą być odczuwane nawet przez 14 pokoleń, co jeśli jest prawdą, nie pozostaje bez wpływu na przykład na naszą kondycję Polaków od wieków doświadczanych zagrożeniem życia czy zdrowia albo straty mienia od najbliższych sąsiadów. Silne negatywne przeżycia, jak wiadomo, wpływają również na funkcjonowanie organizmu, zwłaszcza przeżycia dotyczące II wojny światowej. Określone są przykładem wyjątkowej intensywności, jakie doznawały matki, które mogły przekazywać je swoim dzieciom, które nigdy realnie nie doświadczyły takich przeżyć. Stąd sugestie naukowców, że ludzie potrafią przejąć pamięć wydarzeń, które miały miejsce wiele lat przed narodzeniem. Badacze podkreślają, że po przodkach dziedziczymy nie tylko geny, ale też pozagenowo pamięć o lęku, skłonność do zaburzeń psychicznych czy chorób somatycznych. Trauma rodziców wpływa na dzieci i na kolejne pokolenia. Przeżyty stres powoduje zmiany epigenetyczne w komórkach jajowych, w plemnikach, w środowisku macicy ciężarnej, w komórkach macierzystych, w ośrodkowym układzie nerwowym, o czym ostatnio dyskutowali lekarze podczas Międzynarodowej Konferencji Medycznej i Społecznej Aspekty Traumy. Współczesna nauka przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi coraz wyraźniej wskazuje, że przeżycia naszych dziadków, rodziców, a być może pradziadków, mają na nas znaczący wpływ. nie rodzimy się jak niezapisana tablica, jak stwierdziła w 2012 roku jedna z badaczek, Nessa Carey, nasze DNA jest jak scenariusz, ale w zależności od reżysera, aktorów i ich zmysłów, nawet identyczny scenariusz może być różnie realizowany. Jak już dawniej wspominałam, dowiedziono ponad wszelką wątpliwość, że traumatyczne przeżycia matki w czasie ciąży mogą powodować uszkodzenia czynnościowe i anatomiczne mózgu dziecka jeszcze w życiu płodowym, prowokując następnie patologiczne funkcjonowanie jego organizmu nawet w dorosłym życiu. Nawet jeśli matka nie doznaje w ciąży żadnych negatywnych przeżyć, jednak dziecko może dziedziczyć lęki, podatność na zaburzenia nastroju po swoich zarówno bliższych, jak i dalszych przodkach. Dziedziczenie odbywa się, jak już mówiłam, nie tylko przez geny, ale też pozagenowo. Nowoczesne badania takiego dziedziczenia opierają się głównie na badaniach epigenetycznych, w których jest mowa o wpływie czynników środowiskowych na zmiany ekspresji, czyli funkcjonowania genów, mimo braku zmian w budowie całego zestawu genów, i odbywa się to poprzez pamięć, tak zwaną komórkową czy metaboliczną, czyli pamięć przemiany materii. Prowadzone badania na jednym z tychże uniwersytetów pokazały, że myszy, samice, które przed zapłodnieniem wąchały miętę, następnie aplikowano im bodziec bólowy po kilkakrotnym powtórzeniu tych działań, samica reagowała lękiem na zapach mięty, podobnie jak urodzone z niej później myszki. Aby wykluczyć ewentualnie, że nowonarodzone myszy naśladują zachowania matki, oddzielono młode pokolenie od matki. Okazało się, że w porównaniu z grupą kontrolną, wyłącznie te myszy, których matki były drażnione, bały się, czując zapach mięty, były agresywne i stwierdzano u nich wysoki poziom stresu. Podobne doświadczenia są także prowadzone obserwacje właściwie na ludziach, o czym świadczą obszerne badania osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenia, zwłaszcza takich jak żołnierzy i więźniów obozów koncentracyjnych, czy ofiar przemocy oraz ich dzieci. Obserwowano nawet relacje o tych samych koszmarach sennych dręczących rodziców i dzieci, choć rodzice twierdzą, że nigdy nie opowiadali dzieciom o swoim przeżyciach. Jak wspominałam już dawno, w stresie niektóre regiony mózgu ulegają zmniejszeniu, szczególnie są to takie struktury jak hipokamp i kora przedczołowa, gdzie są wszystkie ośrodki, które są charakterystyczne dla człowieka, a inne mogą ulegać powiększeniu. Wymieniane są skupiska określane mianem jąder migdałowatych. W wyniku stresu dochodzi do zmniejszenia struktur odpowiedzialnych także za pamięć i jej konsolidację, podczas gdy w innych obszarach dochodzi do zwiększenia objętości istoty szarej odpowiedzialnej za lęk i agresję, co powoduje dalekosiężne efekty społeczne, i wiadomo, że im wyższy poziom lęku w społeczeństwie, tym większy poziom agresji. Jednak zauważane są też korzystne aspekty traumy według piśmiennictwa, prowadząc do zjawiska określanego przez specjalistów jako wzrost potraumatyczny, prowadzący do poprawy funkcjonowania w stosunku do czasu przed traumatycznym wydarzeniem. Może pojawiać się poprawa umiejętności, na przykład radzenia sobie ze stresem, kiedy człowiek widzi nowe możliwości, nowe cele, stając się bardziej dojrzały emocjonalnie, co powinno stawać się powodem pracy nad sobą, aby mając wiedzę i informacje, przekazywać tylko informacje budujące dobro i oczywiście wiarę, że możemy takie dobro budować. Za chwilę opowiem o mechanizmach epigenetycznych. We wczesnych fazach rozwoju embrionalnego metylacja DNA podlega dynamicznym zmianom. Po zapłodnieniu DNA genomowe podlega demetylacji, a następnie po zagnieżdżeniu zarodka w fazie blastocysty dziecka w okresie rozwoju zarodkowego może ulec skasowaniu, co uznawane jest za podstawowe znaczenie przy programowaniu, właśnie reprogramowaniu genów. Wyniki badań wykazały nam różnice we wzorze metylacji na przykład wśród i pomiędzy parami bliźniąt. W badaniach wykonanych pośmiertnie wykazano, że poziom metylacji DNA jest większy u pacjentów ze schizofrenią niż u zdrowych. W innym badaniu, w pośmiertnej analizie tkanki mózgowej u pacjentów ze schizofrenią i chorobą afektywną dwubiegunową wykazano różnice w poziomie zewnątrzkomórkowego białka określanego mianem reliny związanego z plastycznością synaptyczną, czyli łatwiejszym przewodzeniem bodźców. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w licznych badaniach wykazano, że wiele niekorzystnych czynników oddziałujących w życiu płodowym zostało już zidentyfikowanych i są to takie zwłaszcza jak niedożywienia albo nadmierne odżywienie u matki, stres i ekspozycja na kortykosterydy, niedotlenienie w okresie życia płodowego, wpływ substancji chemicznych, palenie tytoniu, picie alkoholu oraz stosowanie niektórych leków. Narażenie matki na niektóre czynniki środowiskowe indukuje zmiany epigenetyczne u potomstwa, często w skojarzeniu ze zmianą fenotypu. Mechanizmy adaptacyjne pozwalają oczywiście na przystosowanie rozwijającego się dziecka w okresie życia płodowego do warunków wewnątrzmacicznych, jednocześnie warunkując różnorodne, niekiedy bardzo niekorzystne zmiany w epigenomie. Nieprawidłowości te na drodze różnych mechanizmów zaburzają proces rozwoju dziecka w okresie życia płodowego, ale powodują także, czy mogą powodować zmiany w życiu dorosłym, występowanie chorób przewlekłych. W procesie programowania wewnątrzmacicznego regulacje mogą dotyczyć zmiany funkcji i przemiany materii, metabolizmu tkanek. Mogą powstawać trwałe zmiany w procesach hormonalnych i komórkowych. Innym aspektem programowania wewnątrzmacicznego są zmiany strukturalne w narządach. Jednym z mechanizmów przystosowawczych dziecka w okresie płodowym jest zmniejszenie liczby nefronów w odpowiedzi na niedożywienie matki, co z kolei powoduje wystąpienie ryzyka nadciśnienia tętniczego u osób w życiu dorosłym. Innymi przykładami są na przykład zmniejszenie masy wątroby, mięśni szkieletowych, elastyny ściany naczyń, kardiomiocytów, czyli komórek tworzących mięsień sercowy. Same mechanizmy wpływające na zmianę rozwoju dziecka w stadium embrionalnym i płodowym pozostają nie do końca jeszcze wyjaśnione, chociaż wiele wskazuje na dużą rolę w oddziaływaniu właśnie tych zmian epigenetycznych w pewnych okresach, tak zwanych okienkach czasowych, kiedy dziecko w okresie życia zarodkowego jest szczególnie wrażliwe na oddziaływanie niekorzystnych czynników środowiskowych. Wykazano również możliwość niekorzystnej zmiany epigenetycznej w ciągu życia dorosłego człowieka. Co więcej, zmiany epigenetyczne mogą ulegać utrwaleniu i dziedziczeniu przez kilka następnych pokoleń i od dawna wiadomo, co już jest wprowadzane obowiązkowe, że foliany, czyli kwas foliowy, mają istotne znaczenie dla całokształtu zdrowia i rozwoju człowieka. Metabolizm folianów, w tym kwasu foliowego, to kompleksowy łańcuch reakcji utleniania i redukcji ważnych syntez związków aminokwasów, metylacji, wielu innych substancji i utrzymanie prawidłowego stężenia homocysteiny. Poddanie kwasu foliowego jest głównym procesem dostarczającym grupy metylowe, ważne w modulacji epigenetycznej, stąd zaburzenia odżywiania w okresie ciąży powodują rozregulowanie wielu mechanizmów, zarówno epigenetycznych, jak i epigenomicznych, ponieważ modulacja epigenetyczna stanowi jeden z elementarnych procesów programowania wewnątrzmacicznego. Oczywiste jest, że nieprawidłowa podaż kwasu foliowego pozostaje w łączności z nieprawidłowym programowaniem, zwiększoną skłonnością do zaburzeń w życiu płodowym, do rozwoju chorób, także w życiu dorosłym człowieka. W tym kontekście metabolizm kwasu foliowego odgrywa główną rolę, dlatego właściwa podaż folianów jest tak istotna dla prawidłowego przebiegu procesu metylacji w mechanizmie tego piętnowania genetycznego, także po zapłodnieniu, kiedy dochodzi do różnych innych przemian, w następstwie tego procesu dochodzi do reprogramowania genów i inaktywacji jednego z chromosomów X. Taki sam wpływ środowisko ma w okresie po implantacji dziecka, w okresie zarodkowym. Wszystkie te procesy w życiu płodowym stanowią swoiste przygotowanie do przeżycia zarówno w środowisku wewnątrzmacicznym, jak również w środowisku zewnętrznym. Zaburzenia proporcji składników odżywczych, niedobory witamin, związków różnych, które warunkują cykle komórkowe, ma wpływ na modulację właśnie epigenetyczną i specyficzne składniki żywnościowe właściwe dla szlaków metabolicznych są bardzo ważne. Wymieniane są tutaj zwłaszcza witaminy takie jak witamina B2, B6, B12, nie mówię oczywiście kwas foliowy, biotyna, cholina, betaina. Wymieniane są specyficzne pierwiastki takie jak magnez, cynk, które bezpośrednio wpływają na cykl biosyntezy nukleotydów. Metabolizm jest bardzo wrażliwy na niedobór witamin z grupy B. Witamina B12 na przykład jest konieczna do wytwarzania metioniny. Obecnie ocenia się, że 38% populacji osób dorosłych ma niedobór tej witaminy średniego stopnia. Niedobór witaminy B12 w połączeniu z niedoborem kwasu foliowego powoduje następne zmiany syntezy purynu, timidyny, wzrost stężenia homocysteiny, co również wpływa niekorzystnie na metabolizm. Niedobory w zakresie matczynej diety w przebiegu ciąży czynnie wpływają na metabolizm folianów i na DNA, którego wzór kształtuje się właśnie w okresie życia płodowego. Wykazano, że zaburzenia związane z niedoborem kwasu foliowego i witaminy B12 prowokują podwyższony poziom homocysteiny, są związane z wieloma procesami epigenetycznymi, powodującymi także rozwój niektórych typów nowotworów. Jednocześnie wskazano na ryzyko hiperglikemii, czyli wzrostu poziomu cukru, nietolerancji glukozy, cukrzycy czy otyłości. Niedobór kwasu foliowego kojarzony jest również z rozwojem nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo-naczyniowych, chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Niedobory kwasu foliowego są przykładem kompleksowych chorób związanych z niekorzystnymi reakcjami gen-środowisko. Obecnie uważa się, że kwas foliowy i aktywna forma folianów, naturalne foliany, są jednym z najważniejszych modulatorów epigenetycznych, stąd podaż matkom nie tylko w okresie ciąży, ale także przed planowanym macierzyństwem. Prawidłowa suplementacja kwasem foliowym zapobiega występowaniu powikłań. Poza kwasem foliowym podkreśla się specyficzne właściwości resweratrolu, który znajduje zastosowanie w leczeniu chorób otępiennych, chorób takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Naturalnymi źródłami resweratrolu są czerwone winogrona, czerwone wino, orzeszki ziemne, owoce jagodowe, czyli żurawina, morwa, borówka, czarna porzeczka, także kakao czy skórka pomidorów. Resweratrol z uwagi na szereg właściwości prozdrowotnych powinien być stałym elementem w życiu, w diecie człowieka. Związek ten ma szeroki zakres działania. Poza kwasem foliowym oczywiście dieta bogata w foliany, czyli występuje przede wszystkim w takich warzywach jak w zielonych liściach warzyw, w owocach cytrusowych. Wymieniane są truskawki, z kolei witamina B12 i cynk, który jest także konieczny do prawidłowego metabolizmu, występują w rybach, mleku, w jajach. Źródłem kwasu foliowego są także groszek, fasola, ciemny chleb razowy z ziarnami, wątroba. Ponadto źródłem choliny bardzo ważne są liście sałaty, jaja, orzeszki ziemne. Warzywa muszą być ekologiczne, gdyż szkodliwy wpływ pestycydów na zdrowie człowieka został już od dawna udokumentowany w licznych doniesieniach literaturowych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o dziedziczeniu pozagenowym, bardzo trudnym temat, ale ze względu chociażby na profilaktykę tym kwasem foliowym i prawidłowym odżywianiem w czasie ciąży, chciałam przekazać Państwu te informacje. Buza, powiedz za uwagę, z Panem Bogiem.